Paradoks nauki. Między mózgiem społecznym a rygorem metody. Tekst autorstwa Fundacji Dobre Państwo. Artykuł analizuje napięcie między racjonalnością naukową a naszym ewolucyjnym dziedzictwem, szczególnie mózgiem społecznym kształtowanym przez interakcje i wykrywanie oszustw, a nie abstrakcyjne wnioskowanie. Autor argumentuje, że choć nauka wyrasta z naturalnej strategii przetrwania, jej współczesna instytucjonalizacja prowadzi do wyobcowania i oderwania od potocznej intuicji. Postępująca matematyzacja i instrumentalizacja wiedzy, w połączeniu z rozwojem sztucznej inteligencji, pogłębiają ten paradoks, grożąc utratą kontroli nad procesem uzasadniania decyzji i dryfowaniem w stronę technokratycznego fideizmu. W odpowiedzi autor proponuje wizję sztucznej inteligencji jako narzędzia metanauki wzmacniającego krytyczną analizę dyskursu naukowego i chroniącego przed dogmatyzacją. Kluczowe jest jednak przesunięcie paradygmatu z prywatnej własności intelektualnej na logikę dobra wspólnego. W tej mierze, w jakiej nowoczesna nauka postrzega samą siebie jako szczytowy punkt ewolucji racjonalności, musi jednocześnie skonfrontować się z paradoksem, który Robin Dunbar formułuje w sposób boleśnie prosty. Oto bowiem metoda, która umożliwiła nam opanowanie reakcji jądrowych, kodu genetycznego i globalnej komunikacji, jest głęboko zakorzeniona w elementarnym mechanizmie przetrwania. Jednocześnie jej konkretne wyniki pozostają w radykalnej sprzeczności z tym, jak nasze mózgi spontanicznie doświadczają świata. Nauka jest zarazem naturalna i nienaturalna, wyrasta ze struktury gatunkowego życia, a jednocześnie pozostaje wrogo obca jego potocznym intuicjom. Jeśli potraktować poważnie tezę Robina Dunbara, wedle której nauka jest w swej istocie jedynie sformalizowaną wersją ewolucyjnej strategii przetrwania, to cała narracja o ludzkiej wyjątkowości traci swą pozorną oczywistość. Kiedy eksperymenty dowodzą, że szczur łatwiej skojarzy mdłości z zapachem wody niż z dźwiękiem dzwonka, obserwujemy w działaniu tę samą fundamentalną strukturę poznawczą. Jego pierwotna teoria świata podpowiada, że to pokarm może być trucizną, a nie dźwięk. To właśnie ta struktura, w laboratoriach fizyki cząstek, przybiera postać rygorystycznej procedury stawiania i obalania hipotez. Gdy Dunbar pisze, że celem metody naukowej jest niedopuszczenie, by natura zwiodła nas przekonaniem, że wiemy coś, czego w istocie nie wiemy, dokonuje przekładu pierwotnego instynktu na język filozofii nauki. Instynktu, który u zwierząt manifestuje się jako wrodzona nieufność wobec zbyt prostych powiązań przyczynowych. Niespójność ta ma swoje źródło w naszych ewolucyjnie ukształtowanych ograniczeniach. Ewolucja nie premiowała bowiem naczelnych za zdolność do rachunku różniczkowego. Wymuszała natomiast rosnącą precyzję w śledzeniu skomplikowanej siatki społecznych zależności. Kto komu zawdzięcza przysługę, kto jest sojusznikiem, a kto potencjalnym zdrajcą. To właśnie ten nacisk zrodził hipotezę inteligencji machiawelicznej oraz koncepcję mózgu społecznego. Organu wyspecjalizowanego nie w fizyce, lecz w polityce stada, w koordynacji działań i wykrywaniu oszustw. Z tej perspektywy wynika, że właściwą sceną, na której rozgrywała się selekcja naszych zdolności poznawczych, nie był świat fizyczny, lecz arena społeczna. Prawa przyrody pozostają bowiem względnie niezmienne, podczas gdy reguły gry społecznej podlegają nieustannym renegocjacjom. Dzisiejsza lojalność jutro może okazać się zdradą. Taka dynamika wymuszała nieustanną aktualizację modeli mentalnych, które musiały mierzyć się z o wiele bardziej złożonym rachunkiem. Co się stanie, jeśli on uwierzy w to, co mówię, albo, co gorsza, zorientuje się, że kłamie? To właśnie dlatego ludzka inteligencja objawia swoją prawdziwą siłę nie w domenie abstrakcyjnego wnioskowania logicznego, lecz w rozwiązywaniu problemów osadzonych w kontekście społecznym. Powtarzalne eksperymenty dowodzą, że o ile problem przedstawiony jest jako czysto formalna łamigłówka, o tyle większość badanych wykazuje niską skuteczność. Natomiast w momencie, gdy tę samą strukturę logiczną ubierzemy w scenariusz wykrywania oszustwa, na przykład jeżeli ktoś czerpie korzyść, musi ponieść koszt. Zdolność poprawnego rozumowania gwałtownie wzrasta. Mózg społeczny, ten wyspecjalizowany detektor naruszeń, wchodzi do gry tam, gdzie zagrożone są normy. Opisywane przez Dunbara nabycie teorii umysłu, następujące u dzieci około 4 roku życia, jest w tym kontekście czymś znacznie więcej niż psychologiczną ciekawostką. Stanowi formalny próg, po którego przekroczeniu jednostka zaczyna operować w logice refleksyjnego postrzegania cudzych stanów mentalnych. Zdolność pojmowania, że drugi człowiek może żywić fałszywe przekonanie na temat rzeczywistości, jest wszak tożsama ze zdolnością do świadomego produkowania takich przekonań dla własnej korzyści. W tym sensie inteligencja machiaweliczna i teoria umysłu są dwiema stronami tego samego medalu. Jeżeli dołożymy do tego postępującą matematyzację dyscyplin przyrodniczych, która od czasów Newtona w fizyce, a od lat 30. XX wieku w genetyce, systematycznie demontuje potoczną intuicję, otrzymujemy obraz wiedzy radykalnie kontrintuicyjnej. Świat 6 czy 16 wymiarów nie znajduje żadnego bezpośredniego odpowiednika w świecie przeżywanym. Aby skutecznie sterować procesami przyrodniczymi, trzeba wyrwać rozum ze świata codziennego doświadczenia i osadzić go w abstrakcyjnych przestrzeniach matematycznych, które zinternalizować potrafi jedynie garstka specjalistów. Dochodzimy tu do fundamentalnego paradoksu: z jednej strony metoda naukowa jest uniwersalną cechą wyższych form życia, z drugiej jednak strony jej kulturowa instytucjonalizacja prowadzi do radykalnego wyobcowania społecznego. Tradycyjne społeczności potrafią tworzyć niezwykle precyzyjne klasyfikacje przyrody, lecz czynią to w języku zakorzenionym w bezpośrednim doświadczeniu zmysłowym. W momencie, gdy ta sama metoda zostaje przełożona na zapis matematyczny i zamknięta w formalizmie wymagającym wieloletniej edukacji, powstaje głęboki rozłam między strukturą poznania a strukturą społecznej legitymizacji. Rozłam ten jest potęgowany przez sam język. Kiedy fizycy mówią o kolorze i smaku kwarków, sięgają po metafory zaczerpnięte ze świata przeżywanego, ale używają ich w sposób całkowicie oderwany od potocznego sensu. Dla niewtajemniczonych brzmi to jak kryptograficzny szyfr ezoterycznego zakonu. Nauka świadomie rezygnuje z dążenia do intersubiektywnej przejrzystości na rzecz maksymalizacji sprawności instrumentalnej. W tym właśnie miejscu na scenę wkracza filozofia nauki, a wraz z nią postaci takie jak Popper, Lakatos, Kuhn czy Feyerabend. Ich celem było przywrócenie nauce statusu przestrzeni, w której roszczenia do prawdy są poddawane krytyce, a nie weryfikowane wyłącznie przez technologiczną skuteczność. Popperowska zasada falsyfikacji, zgodnie z którą to nieudane potwierdzenia, lecz właśnie próby obalenia nadają teorii status naukowy, stanowiła ambitną próbę sformalizowania nauki. Popper zdaje się jednak ignorować fakt, że w codziennej praktyce laboratoryjnej naukowcy nie mogą po prostu odrzucić teorii na podstawie pojedynczego kontrprzykładu, gdyż każdy eksperyment jest osadzony w gęstej sieci założeń pomocniczych. Lakatos próbuje naprawić tę słabość, wprowadzając koncepcję programu badawczego, który posiada chroniony twardy rdzeń oraz otaczający go pas ochronny hipotez. Kuhn z kolei idzie o krok dalej, pokazując, że to, co w ogóle uchodzi za racjonalne, jest zdeterminowane przez historycznie przyjęte paradygmaty. W rezultacie wyłania się obraz nauki, w którym racjonalność nie jest już prostą funkcją uniwersalnej logiki, lecz historycznie zmiennych struktur dyskursu. Feyerabend doprowadza tę linię myślenia do radykalnej konkluzji, twierdząc, że wszelka próba wyodrębnienia jednolitej metody naukowej jest iluzją, ponieważ historia dowodzi, że najwięksi naukowcy notorycznie naruszali reguły, które sami deklarowali. Dunbar podchodzi do tych sporów z perspektywy antropologiczno-ewolucyjnej. Kiedy określa skrajne formy postmodernizmu mianem filozofii rozpaczy, która głosi, że wiedza pewna nie istnieje, nie czyni tego w obronie metafizycznej pewności. Jego argumentacja ma charakter pragmatyczny, zakorzeniony w logice przetrwania. Jeżeli bowiem w imię retorycznej emancypacji rezygnujemy z metody, która dała nam rolnictwo przemysłowe i medycynę, to nie wkraczamy w przestrzeń wolności. Cofamy się prosto w maltuzjańską pułapkę głodu i konfliktu. W tej perspektywie obrona metodologii naukowej okazuje się obroną fundamentalnej infrastruktury cywilizacyjnej, podtrzymującej życie miliardów istnień. Dunbar ilustruje to tragicznym losem kolonii Wikingów na Grenlandii, którzy kurczowo trzymając się nieadekwatnych wzorców rolniczych, świadomie odrzucili skuteczniejsze strategie łowieckie ludów arktycznych. Ich upadek staje się mroczną parabolą dla każdego społeczeństwa, które w imię zachowania tożsamości kulturowej odrzuca korekty brutalnie narzucane przez rzeczywistość. Metodologia naukowa jawi się tutaj jako wbudowany mechanizm obronny przed naszym własnym autodestrukcyjnym dogmatyzmem. Gdy do tej struktury dodamy wymiar sztucznej inteligencji, sytuacja ulega dalszemu, niemal wykładniczemu skomplikowaniu. Nowoczesne systemy uczenia maszynowego jawią się jako radykalne przedłużenie metody naukowej. Z drugiej jednak strony nieuchronnie zbliżają nas do poznawczej granicy, przy której ludzka zdolność pojmowania tych procesów przestaje wystarczać. Mówiąc metaforycznie, wprowadzamy do gry nowego aktora, który opanował pewien zakres racjonalności instrumentalnej, lecz pozostaje całkowicie poza horyzontem naszego mózgu społecznego. Ten zaś ewolucyjnie domaga się rozmówcy, a nie niemej, czarnej skrzynki. Środowiska gospodarcze, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, emanują bezwarunkowym optymizmem, przyjmując narrację, w której sztuczna inteligencja ma okiełznać problemy o złożoności przekraczającej ludzką racjonalność. Tymczasem po drugiej stronie Atlantyku niepokój regulacyjny Unii Europejskiej wskazuje na znacznie głębszy lęk, obawę przed utratą kontroli nad samą procedurą uzasadniania decyzji. Jeżeli bowiem rozstrzygnięcia o ogromnej doniosłości opierają się na modelach, których wewnętrzna logika nie jest dostępna dla krytycznego dyskursu, to cała struktura legitymizacji władzy zaczyna dryfować w stronę technokratycznego fideizmu, czyli ślepej wiary w algorytm. W świecie arabskim z kolei, gdzie ambicje modernizacyjne zderzają się z siłą tradycyjnych autorytetów, napięcie między nauką a światem przeżywanym przybiera formę szczególnie ostrej gry o symboliczny status samej racjonalności. W każdym z tych regionów, inteligencja machiaweliczna i mózg społeczny splatają się w odmienne konfiguracje, które ostatecznie determinują, w jaki sposób uniwersalna metoda naukowa jest legitymizowana lub zwalczana. Dunbar przestrzegał przed mistycznym nonsensem, który odciąga nas od rzeczywistości. Paradoks naszych czasów polega na tym, że to właśnie technologia, apogeum racjonalności, może stać się jego nowym źródłem. W stopniu, w jakim pozwolimy, by systemy uczenia maszynowego działały jako nieprzejrzyste wyrocznie, powielimy błąd dawnych imperiów, które uznały dalsze badanie natury za bluźnierstwo. Napięcie między chłodną metodą a naszym ewolucyjnym dziedzictwem można skondensować w krótkiej przypowieści. Wyobraźmy sobie posiedzenie Rady Dyrektorów globalnej korporacji. Zarząd prezentuje przełomowy model sztucznej inteligencji do prognozowania ryzyka kredytowego. Jeden z dyrektorów zadaje proste pytanie, czy potrafimy wyjaśnić, dlaczego ten system uważa kredyt dla danego klienta za ryzykowny? Odpowiedź jest symptomatyczna, nie w sensie zrozumiałym w kategoriach potocznych, możemy jedynie wykazać, że statystycznie ma rację. W tym właśnie momencie nasz mózg społeczny staje wobec nieprzeniknionej ściany. Zaczyna traktować algorytm jak obce, kapryśne bóstwo, z którym nie sposób prowadzić dialogu. Jeżeli społeczeństwo przyjmie ten stan jako nową normę, wejdziemy w epokę, w której dążenie do efektywności zostanie ostatecznie odłączone od fundamentalnej ludzkiej potrzeby wspólnego dochodzenia do prawdy poprzez argumentację. Istnieje jednak wzorzec przeciwstawny. Wyobraźmy sobie scenariusz, w którym sztuczna inteligencja staje się instrumentem metanauki. Zamiast wyłącznie optymalizować kampanie marketingowe, systemy te są zaprzęgane do analizy samego dyskursu naukowego. Ich zadaniem jest identyfikowanie miejsc, gdzie teoria uległa dogmatyzacji lub gdzie wyniki badań są niepokojąco słabe. Taka sztuczna inteligencja mogłaby stać się systemem odpornościowym nauki, pełniąc rolę strażnika popperowskiej zasady falsyfikacji na skalę, której pojedynczy badacz nigdy nie zdołałby ogarnąć. Realizacja tej wizji wymagałaby jednak radykalnej zmiany paradygmatu, przesunięcia środka ciężkości z logiki prywatnej własności na logikę dobra wspólnego. Czy w pogoni za efektywnością algorytmiczną nie stracimy czegoś fundamentalnego, zdolności do wspólnego poszukiwania prawdy i wzajemnego zrozumienia? Może nadszedł czas, by spojrzeć w głąb czarnej skrzynki, zanim ona spojrzy w głąb nas? Być może przyszłość nauki nie leży w bezgranicznej wierze w algorytmy, lecz w odważnym dialogu między chłodną logiką maszyn a ciepłem ludzkiego mózgu społecznego.